Świat oczami bab w poniedziałki i wtorki od 8 wieczorem.
Talk show na obcasach. Nie tylko babskie sprawy, ciekawi goście i tematy. Słuchaj programu Agnieszki Wrocławskiej na antenie Polskiego Radia. Dwa razy w tygodniu.
Pamiętaj, w poniedziałki i wtorki od 8 wieczorem.
Dobry wieczór, przy mikrofonie Agnieszka Wrocławska. Dzisiaj, proszę Państwa, wspólnie z moim gościem Krzysztofem Wężem z Koalicji Polonii Amerykańskiej zastanowimy się, dlaczego Polonia jest pasywna i niezaangażowana w sprawy polityczne. Czy bierze się to z nieznajomości mechanizmów politycznych, bariery językowej, czy może, proszę Państwa, z naszych kompleksów? Zapraszam. Dobry wieczór, Panie Krzysztofie.
Dobry wieczór, Pani Agnieszko, dobry wieczór Państwu.
W ostatnim czasie przypomnę, że z panem Krzysztofem zachęcaliśmy państwa do wzięcia udziału w akcji popierającej rezolucję honorującą Polskę i przeciwstawiającą się wrogiej narracji wymierzonej w naszą ojczyznę i historię, a dzisiaj razem z panem Krzysztofem chcielibyśmy się zastanowić, dlaczego Polonia jest pasywna i niezaangażowana w sprawy polityczne.
Mam pewne spostrzeżenia oparte na długoletnich obserwacjach i wydaje mi się dość właściwie
trafne.
Oddają nasze status quo, tak, pod tym względem.
Mhm.
Więc ja lubię takie rozważania rozpocząć, bo chyba tego nie mówiłem w naszej ostatniej rozmowie o rezolucji, o moich wrażeniach, jak chodzi o polonijną politykę po przyjeździe do Chicago w Polski po raz pierwszy, kiedy byłem jeszcze sobie takim młodym człowiekiem, zupełnie bez doświadczenia politycznego, ponieważ będąc w Polsce w wieku studenckim i wcześniej odrzucałem programowo wchodzenie w jakiekolwiek polityczne działania czy angażowanie się tam, ponieważ była to dziedzina dla mnie absolutnie zbrukana tym dziedzictwem całym morderczego komunizmu i tak dalej, to już nie musimy się to wgłębiać. W każdym razie praktycznego doświadczenia politycznego nie miałem zupełnie, tak jak powiedzmy ludzie tutaj mieszkający mogą mieć, bo przecież nie wszyscy mają, ale większość z nich może to mieć, jeśli się po prostu chce zaangażować. Ja tego doświadczenia nie miałem. Niemniej jednak, kiedy przyjechałem do Chicago, to doznałem swoistego szoku, bo sięgnąłem po dziennik związkowy, który w tamtych czasach stanowił de facto około, ja oceniam, przynajmniej 3/4 rażenia, jeśli można tak powiedzieć, rażenia medialnego, ponieważ był tylko jeden półgodzinny program telewizyjny, było bardzo niewiele stacji radiowych o mniejszej ilości godzin. Także przeciętny tutaj Polak w Chicago, olbrzymią większość informacji z polonijnych mediów to ograniczał do dziennika związkowego, z konieczności po prostu. A zatem był to kluczowy organ medialny dla Polonii. I ja tu, jak mówię, człowiek młody, bez doświadczenia politycznego, sięgam po tę gazetę i widzę ku memu zdumieniu, że w tej metropolii, gdzie mówiło się, że największa Polonia na świecie mieszka, dorównująca liczebnością Warszawie niemalże, że tam nie ma nic zupełnie, co by określało działania nasze polityczne, polonijne, wyrażające pewną podmiotowość. To były co najwyżej jakieś tylko informacje o paru politykach, którzy potrzebują głosów Polonii przed wyborami. Oni się tam zgłaszają do redakcji, robią sobie zdjęcia i to jest za darmo, po prostu dostają głosy. Za darmo w tym sensie, że my wobec nich nie formułujemy żadnych oczekiwań. Po prostu.
Może my nie umiemy, wie pan, może my jako Polonia, ja myślę, że my możemy mieć wiele do powiedzenia, politycznie możemy mieć wiele do powiedzenia, ale nam jest brak świadomości, wie pan? Po pierwsze takiej świadomości opartej na wspólnocie, że my razem możemy coś zrobić, ale też możemy coś od kogoś wymagać, a po drugie takie odczuwanie, które nie może się kończyć na tym, co dotyczy tylko mojego domku i mojej rodziny. Właśnie tutaj my Polacy kulejemy.
Tak, to jest temat bardzo szeroki. Tu można by wyróżnić jak gdyby dwa obszary. Jeden to jest ten, o którym pani powiedziała, a zatem obszar budowania świadomości.
Mhm.
Oczywiście bardzo, bardzo ważny. Ale drugi również i do tego nawiązywałem, mówiąc o dzienniku związkowym, to jest przywództwo lub brak przywództwa lub bardzo słabe przywództwo. Otóż dziennik związkowy jest organem Polskiego Związku Narodowego, którego prezes był od początku jak gdyby automatycznie niejako również prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej. Także w pewnych sytuacjach też palty były wykorzystywane do pewnego przekazu politycznego, ale był on bardzo, bardzo ograniczony. No oczywiście to bardzo pięknie wyglądało, jeżeli wtedy ówczesny prezes Mazewski miał spotkanie w Białym Domu z prezydentem. No to musiało być na pierwszej stronie Dziennika Związkowego. No i bardzo dobrze. W tym złego nic nie ma. Prezes Mazewski był stosunkowo, no nie najgorszym naszym przywódcą. Natomiast chodzi mi o to, że to się nie przekładało w żaden sposób na tworzenie kultury uczestnictwa. Że to było, prawda, mamy jakieś tam parę osób w naszych organizacjach, które się zajmują w cudzysłowie polityką i oni nam przynoszą pewne rezultaty, a my tylko grzecznie o tym przeczytamy i to jest wszystko. Uderzyło mnie to, że w tym organie jakby nie było, częściowo przynajmniej wyrażającym polityczne opinie Polonii, nie znalazłem śladów żadnych angażowania Polonii w politykę. Polonii jako całości, a nie podawanie informacji, że prezes czy wiceprezes czy ktoś gdzieś tam na górze spotkał się z jakimś kongresmenem i z prezydentem. To jest tak naprawdę zupełne trwonienie potencjału, jaki posiadamy.
Na pewno tak.
Bo reguła jest bardzo prosta i ona jest zawsze prawdziwa bez względu na porę. Ograniczam się do ustroju tak zwanej demokracji. Politykę robi się tylko na dwa sposoby. To są pieniądze albo ludzie. Najczęściej one są powiązane ze sobą. Najczęściej, żeby mieć ludzi, trzeba mieć pieniądze. I to również dotyczy Polonii, ponieważ my raczej pieniędzy nie mamy. Mówię w sensie relatywnie do innych grup wpływowych, które posiadają potężne narzędzia lobbingu w Waszyngtonie, ale my dysponujemy bardzo dużą ilością ludzi, którzy mogą i powinni mieć oddziaływanie przynoszące konkretne efekty polityczne.
Panie Krzysztofie, tak? I z tym się zgodzę, że właśnie Polonia amerykańska i kanadyjska są bardzo ważne. To są dwie Polonie, które są najbliższe mechanizmów prawdziwej władzy i powinny być najważniejsze dla samej Polski. Ale wydaje mi się, że nawet Polska nie docenia tego faktu, że tutaj posiada taką siłę polityczną, w postaci głosów tej Polonii amerykańskiej.
To znaczy trzeba uściślić potencjalną siłę polityczną, bo realna ona niestety nie jest realizowana, a przynajmniej jest realizowana tylko w niewielkim stosunkowo procencie.
Tu a możemy się, to zmienić?
Będziemy na pewno nad tym rozważać, jeśli zdążymy dzisiaj, ale temat jest bardzo, bardzo obszerny. Spróbujemy poruszyć przynajmniej niektóre aspekty. Skoro pani nawiązała do tego, że to mogłoby mieć określone korzyści dla naszej ojczyzny, dla Polski, to również warto zauważyć, że to miałoby określone korzyści dla nas tu mieszkających.
Oczywiście.
Nie dla wszystkich to jest takie oczywiste właśnie. Dla niektórych tak. Więc chciałbym dać taki przykład. To jest związane też również z aspektem kulturowym, czyli pewnych naszych zwyczajów, pewnych naszych modeli działania, często niestety dla nas samych niekorzystnych. Budowanie struktur politycznych, struktur współdziałania na polu politycznym, ono chociażby samo w sobie również ma tę wielką dla nas zaletę, że tworzymy w ten sposób kulturę pewnej współpracy między sobą.
No właśnie, ale my nie mamy tej współpracy. Wchodzę w słowo, ale to jest nasz wielki problem, ta współpraca.
Tak, ale trzeba od czegoś zacząć. Trzeba sobie powoli uświadamiać, że tak naprawdę my na tym tracimy. My sami na tym tracimy. Te osoby, które uważają, że to jest sprawa niewarta w ogóle uwagi, czy tutaj dzielimy włos na czworo, bo filozofujemy, one same na tym tracą. Ja dam konkretny przykład. Otóż mój kolega Robert Stolarski, inżynier o bardzo wysokich kwalifikacjach, on miał uprawnienia do przeprowadzania ekspertyz wytrzymałościowych konstrukcji budynków. On pracował w Water Reclamation District. To jest jeden z organów powiatowych Cook. I on starał się tam wciągać, na ile mógł, Polaków innych do pracy. I on mi opowiadał, że tam okazuje się w tej chwili, że pracuje mnóstwo Hindusów. Dlaczego? Bo oni bardzo starają się, żeby jeden drugiemu mógł załatwić pracę. Nigdy nie miałem pojęcia, że u Hindusów istnieje taka solidarność. Ja myślałem, że raczej to my jesteśmy lepsi od nich, że u nich, że niekoniecznie jest to społeczeństwo, kultura o rozbudowanym mechanizmach więzi wspólnych, takiej solidarności. okazuje się, że tak. I proszę Państwa, nie przypadkiem mówiliśmy w poprzedniej audycji o kongresmenie z Szamburga.
Krishnamurti.
Tak, Krishnamurti, właśnie Hindus. Nie przypadkiem, proszę Państwa, mają już swojego kongresmena. Chociaż dopiero stosunkowo niedawno zaczęli przyjeżdżać do Chicago. Liczebnie jest daleko, daleko im do nas. Daleko do nas. I proszę bardzo, mają tego kongresmena. Dlaczego? No bo jeżeli się oparłbym nad relacji Roberta, to widać wyraźnie, że oni potrafią tworzyć jakieś współdziałania przez wzajemne wspieranie się, przez solidarność. Widzą wspólny cel w osiąganiu wpływów przez wzajemną współpracę.
A co z Polakami?
Więc my moglibyśmy mieć na przykład zatrudnionych w organach publicznych władz różnego szczebla o wiele więcej osób, gdybyśmy potrafili tak działać. To są te konkretne korzyści. Mówiliśmy o korzyściach dla Polski, oczywiście, tak, dla Polski. Z Polską można by to ująć w ten sposób. Ja zazwyczaj mówię tak, że mieszkamy w kraju, który jest jeszcze nadal największym mocarstwem na świecie i stanowimy tutaj bardzo potężną procentowo mniejszość etniczną. Co z tego wynika? To z tego wynika, że możemy mieć poważny wpływ przez to właśnie, że to jest mocarstwo, na politykę zagraniczną, która będzie miała bardzo pozytywny wpływ dla Polski. To jest w tym wymiarze relacji międzynarodowych. Natomiast tutaj na miejscu, tak jak ten przykład ilustruje, możemy mieć bardzo, bardzo wymierne korzyści dla nas samych, dla naszych dzieci, dla naszej rodziny, dla naszych znajomych. To zyskujemy przez to, że wpływy nasze polityczne rosną. To się nigdy nie bierze tak po prostu z powietrza. To jest rezultatem określonych działań danej grupy społecznej.
Tylko musimy nauczyć się współpracy, panie Krzysztofie, a nie rywalizacji i wygryzania jeden drugiego. Bo coś mi się zdaje, że u Polaków właśnie taki model działania pokutuje i zamiast łączyć się jak Hindusi i inne grupy etniczne, my, jeśli będziemy w jednym miejscu pracy, to raczej będziemy się zwalczać.
Tak to często niestety wygląda i jest to działalność
żałosne.
W zasadzie i samobójcza, dlatego że podcinamy często gałąź, na której sami siedzimy, bo z tego korzyści nie ma żadnych, a są tylko straty.
Oczywiście.
Prawda? Nie tylko to. Wpływy polityczne owocują innymi korzyściami też. Na przykład instancje rządowe na różnych poziomach, od powiatu, od miasta do Waszyngtonu, one dysponują różnymi funduszami. I te fundusze są do wykorzystania, ale nie jest wcale tak łatwo do nich dotrzeć. Trzeba mieć ludzi zorientowanych, trzeba mieć przedstawicieli i trzeba tam drążyć. I to jest do wykorzystania. Powiedzmy, zespół znany nam wszystkim Lira Singers, wokalny, on jest przykładem, że częściowo jest finansowany przez pieniądze z tych źródeł. Częściowo, prawda? Ale my moglibyśmy tych pieniędzy mieć znacznie więcej na różnego rodzaju społeczne instytucje. Po prostu mamy tę organizację Polonii. Ona zmieniała kilka razy nazwę. Nie pamiętam, jak ona się w tej chwili nazywa. Udziela pomocy różnego rodzaju Polakom. Ona jest też finansowana.
Czy pan mówi o Polish American Association?
Tak, Okay. Oni są finansowani też z tych źródeł, prawda? Bo w tym kraju takie pieniądze są. One są rozdysponowywane pomiędzy różne grupy społeczne, ale jak to się odbywa, to w dużym stopniu zależy od tego, jakie to organizacje, instytucje posiadają wpływy.
Oczywiście.
W tych władzach, prawda?
Oczywiście.
Więc my coś z tego mamy, oczywiście, bo musimy coś dostać, bo inaczej to by wyglądało na ewidentną dyskryminację, więc to się tam zawsze parę groszy znajdzie, ale moglibyśmy mieć znacznie więcej. No popatrzmy, mamy na przykład budynek Copernicus Center, tak? Ten budynek został sfinansowany głównie, o ile pamiętam, przez prywatny kapitał. Być może były jakieś pieniądze też rządowe w tym, nie wiem z jakiego poziomu, ale na pewno procentowo jest nie było tak wiele. Natomiast jeśli pojedziemy bardzo blisko, jak na ironię, kawałeczek na wschód, dwa bloki na północ od Lawrence, tam jest Centrum Irlandzkie, gdzie Polacy mają często swoje imprezy. To jest budynek szkolny, olbrzymi. Kubatura jego jest o ile większa od naszego polskiego muzeum, które za nasze pieniądze było Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego zbudowane. Irlandczycy mają wpływy i potrafili sobie to załatwić, więc...
Bo się jednoczą, panie Krzysztofie, bo myślę, że się jednoczą. To wszystko się sprowadza do tej świadomości, wspólnoty, współpracy, działania, jeden na korzyść drugiego.
Nie, to jest jedna strona. Oczywiście tak jest. Ale jeszcze jest coś takiego, być może można by to nazwać umiejętnościami, bo ja nawet nie mówię o złej woli, ale umiejętności budowania, kierowania strukturami politycznymi. Mamy jakieś pod tym względem nie za dobre zwyczaje. Być może to się bardzo pogorszyło, bo jak popatrzymy na naszą historię, od czasów rozbiorów mamy 123 lata rozbiorów, potem mamy bardzo, bardzo krótki okres niepodległości. Na dodatek, jeśli odliczymy wojnę o granicę, wojnę z bolszewikami, to raptem tego zostało może z 15 lat, tak? To właściwie jest nic. Na dwa czasu starczyło, żeby te trzy rozbiory tak rozczłonkowane pod różnymi względami, żeby je połączyć w jakiś zwarty organizm państwowy. Potem jest wojna straszliwa, ludobójcza, pustosząca jak żaden kraj w Europie. Potem mamy komunistów, którzy przecież żadnych zdrowych modeli działań
nie wytworzyli.
Instytucjonalnych nie mogli stworzyć, a raczej je niszczyli. Więc do pewnego stopnia to jest spadek. Nasze dziedzictwo tak bardzo w sposób głęboki naruszone przez te ostatnie 200 lat historii. To na pewno jakiś wpływ musiało mieć i posiada, ale nie tylko to. Są pewne cechy narodowe i teraz często my się porównujemy do innych. I jest bardzo, moim zdaniem, deformującym porównaniem, do którego się uciekamy, to jest porównywanie się do Żydów. To jest niczym nieuprawnione porównanie, dlatego że specyfika społeczności żydowskiej jest tak radykalnie różna od wszystkich innych. Nie będę w to wchodził, bo to jest sam w sobie temat rzeka, ale nie możemy się porównać i zresztą praktycznie nikt się nie może porównywać do nich. My możemy się porównywać do tych grup etnicznych, którymi nas znacznie więcej łączy w różnych wymiarach. Nie chodzi tylko o religię. To na przykład będą Włosi. Albo Irlandczycy, chociaż może już mniej. Ale na przykład wpływy włoskie w Stanach, bo liczebnościowo mi się wydaje, że jesteśmy dość porównywalni, nie pamiętam statystyk, jak chodzi o ilość osób pochodzenia włoskiego i polskiego, to przypuszczam, na pewno jest to ten sam rząd wielkości. To są dość zbliżone cyfry. No i popatrzmy, ilu oni mają na przykład kongresmenów. To w ogóle nie ma żadnego porównania. I wpływy ich były zawsze znacznie większe niż nasze, bo oni, mi się wydaje, mają jednak kulturę osiągania pewnych wpływów, że warto jest stworzyć, oczywiście tam były też pewne patologie, chociażby mafijne układy, tak, bo one się też przekładały na wpływy polityczne, to nie ulega wątpliwości. Ale tam jest poczucie, przekonanie, że trzeba patrzeć na cele wyższe, a nie kto dzisiaj będzie prezesem tutaj naszego 10-osobowego zgromadzenia i my tu walczymy przede wszystkim o to, kto tutaj zasiądzie, prawda, na pierwszym miejscu. Właśnie ja to bardzo często widziałem i widzę, że takie ambicje osobiste, one się kończą na niskim poziomie.
No to dobre spostrzeżenie, panie Krzysztofie.
I to jest wręcz, to jest dla mnie żałosne, bo na przykład to nie znaczy, że ambicji politycznych personalnych w innych grupach nie ma. Oczywiście, że one tam też są. Różnica polega na tym, że u nas my się ściągamy z bardzo niskiego stołka, okej? Okay? Mm-hmm. A mądrzejsze grupy myślą tak, okej.
Okay, my wciągniemy kogoś na stołeczek.
Giulini, nie. On dzisiaj będzie wyżej, ale facet jest niegłupi. On może nas podniesie później naszą całą grupę wyżej, a zatem ja będę, nawet będę na niższym stanowisku, ale tylko relatywnie, natomiast bezwzględnie ja się znajdę znacznie wyżej, jeżeli ograniczę nasze ambicje do tego poziomu, na którym się w tej chwili znajdujemy. I to ja widzę ciągle i bez przerwy. To jest, mi się wydaje, jeden z najbardziej u nas, jak chodzi o życie organizacyjne, jeden z najbardziej nas ograniczających
problemów. Największy mankament.
Jeden z największych mankamentów. Nie to, że są ambicje osobiste. Jak mówię, one występują wszędzie. Ambicje osobiste występują wszędzie. Może nawet one są nabrzmiałe bardziej niż u nas, ale jednocześnie one są realizowane w taki sposób, żeby nie utrzymywać tej społeczności, gdzie one mają miejsce, na niskim poziomie. Tylko one jednocześnie tak funkcjonują, że ma się w perspektywie jednak ogólny awans wszystkich. Tak jak angielskie powiedzenie mówi, że przypływ podnosi wszystkie łodzie. A zatem jeżeli mamy gościa, który ma przewagę nade mną i nie jest mi z tym dobrze, wolałbym być na jego miejscu, ale jeżeli to możemy dostrzec w perspektywie ogólnego awansu dla wszystkich, to ja na dłuższą metę też na tym dobrze wyjdę. A zatem w jakiś sposób się na to godzę.
Nam, Polakom, tego brakuje.
Nam tego bardzo brakuje.
Nam tego bardzo brakuje i nie wiem, czy my sobie to uświadamiamy. Mam nadzieję, że w tej chwili państwo, którzy nas słuchacie, dochodzicie do podobnych wniosków. Ja myślę, że to jest to, że Polacy są zakompleksieni, Polacy są pozbawieni jakby takiego szerszego sposobu myślenia, perspektywy, która służyłaby nie tylko mnie, ale i innym. Panie Krzysztofie, to się wszystko jeszcze raz sprowadza do świadomości wspólnoty, do tego, że jeśli nawet mnie będzie lepiej, to ktoś inny też na tym skorzysta. Pan powiedział, że my nie powinniśmy porównywać się do środowisk żydowskich, a środowiska żydowskie uprawiają skuteczny lobbying, wywierają poważny wpływ polityczny, jednoczą się, oczywiście przede wszystkim posiadają pieniądze, ale jednoczą się, wspierają się i pomagają sobie?
Nie o to mi chodziło. Oczywiście ich sukcesy są widoczne gołym
dla wszystkich
okiem i nikomu nie trzeba o tym mówić. Nie, chodzi mi o to, że porównania o tyle są niewłaściwe, że społeczność żydowska funkcjonuje na zupełnie innych zasadach niż nasza społeczność. Oni mają od 2000 lat, a nawet wcześniej przecież, oni mają doświadczenia i właściwie całe ich życie społeczne jest w tak zwanym golusie. Jest golus, czyli diaspora, poza swoim krajem. Prawda? I to jest religia o charakterze plemiennym, która podkreśla swoją wyjątkowość, która stwarza...
No megalomania.
Tworzy, to, wie pani, to już nawet nie wchodzimy w tej chwili w ten obszar. Chodzi mi o pewne...
Uwarunkowania.
Uwarunkowania i efekty społeczne, jakie to stwarza. O to mi chodzi, że to tworzy spoiwo, jakiego my nie posiadamy i nie będziemy posiadać, bo nasze społeczności, nie tylko nasze, tak nie funkcjonują. Tutaj jeszcze poruszyłbym jeden interesujący temat, gdzie również świadomość tego nie istnieje u nas, że w warunkach życia w diasporze, czyli na emigracji, gdzie następują pewne nieuchronne procesy asymilacyjne, nieuchronne, prawda, bo w Ameryce w zasadzie uważa się, że pełna asymilacja następuje w trzecim pokoleniu, czyli w trzecim pokoleniu, czyli z wyjątkami, no to jest jakaś reguła ogólna, że w trzecim pokoleniu już ludzie
zakorzeniają
ludzie się w pełni z Amerykanów, tracą świadomość przynależności do innej narodowości, do innej społeczności. To jest generalna reguła. Oczywiście Żydów ta reguła nie dotyczy, bo gdyby dotyczyła, to oni by przestali już być odrębną społecznością prawie 2000 lat temu.
Oczywiście.
Nie 50 lat temu, 2000 lat temu. prawie. Więc dlatego mówię, że oni funkcjonują na zupełnie, zupełnie innych zasadach, ta społeczność. Stąd porównania są niewłaściwe, bo one nam niczego nie tłumaczą o nas samych. Ja mówię to w tym sensie.
Oczywiście, nasza historia jest zupełnie inna. Tak jak pan powiedział, nasza elita została wyrżnięta podczas powstań w czasie II wojny. Nasza elita została wyrżnięta, więc my jakby też mamy ten problem, bo nie mamy ludzi świadomych, nie mamy ludzi, którzy są otwarci i zorientowani w polityce, bez kompleksów. Ludzi, którzy są, myślę, może się mylę, proszę mnie skorygować, którzy są prawdziwymi patriotami, którzy łączą się, mimo że są tutaj na emigracji, łączą się jakby z Polską. Zależy im na tym, żeby ta ojczyzna nie była opluwana, żeby... Zależy im po prostu na tym, żeby w Polsce było dobrze i żeby nam było dobrze. Łączymy się razem w tym działaniu.
No
nam
pani,
tego brakuje, panie Krzysztofie.
Tak, to jest jeszcze kolejny wymiar. Ja mówiłem może na wyższym poziomie ogólności w tej chwili. To znaczy mówiłem o tym, jak funkcjonują różne grupy społeczne w sytuacji emigracyjnej, prawda? W sytuacji, gdzie żyją w społeczeństwie, w którym będą się asymilować. I żeby dobrze, jeśli się porównujemy do innych grup, to trzeba sobie z tego zdawać świadomość, jakie elementy wspólne są, istnieją między nami, a tamtymi grupami, bo wtedy porównania są uprawnione. Jeżeli tamte grupy funkcjonują z przyczyn obiektywnie różnych, socjologiczno-religijnych, to wtedy nasze porównania nie pozwolą nam w sposób właściwy zrozumieć, gdzie, co trzeba byłoby zreformować. I teraz właśnie jest bardzo istotne w sytuacji emigracyjnej, społeczności emigracyjnych, jest posiadanie własnych struktur religijnych. To jest sprawa o znaczeniu fundamentalnym,
podstawowa,
czego my w ogóle nie rozumiemy. I ja tutaj muszę dać państwu przykład, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że jeżeli jakaś grupa społeczna, jakaś na przykład grupa etniczna posiada swoją własną strukturę eklezjalną, kościelną, na przykład posiadają ją kościoły prawosławne. Dlaczego? Dlatego, że w kościołach prawosławnych jest tak zwana autokefalia, czyli czyli autonomiczność kościołów narodowych. Jest kościół, jest cerkiew rosyjska, jest kościół prawosławny grecki, serbski, rumuński, ukraiński i tak dalej, i tak dalej. I teraz mówimy cały czas o społecznościach asymilujących się w inne społeczności, bo w krajach tam, gdzie korzenie ich tkwią, to jest zupełnie inna sprawa i to nie wchodzimy w tym momencie. Więc jeżeli weźmiemy na przykład Greków. Grek, który chodzi do kościoła, on bez względu na to, w którym będzie pokoleniu, pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, on będzie w greckim kościele, gdzie się mówi po grecku, gdzie te społeczności mają między sobą kontakt. No proszę Państwa, gdzie my się ze sobą spotykamy najczęściej? W kościele, prawda? Nie mówię o jakichś koncertach rozrywkowych, ale jeżeli są jakieś spotkania, no to one bardzo często, czy nawet polityczne jakieś, czy wykłady, one najczęściej odbywają się w salach parafialnych. Gdybyśmy nie mieli sal parafialnych, to większość z tego byłoby bardzo trudna do realizowania. One powodują, że te społeczności utrzymują między sobą kontakt. Mogę dać taki przykład. Byłem parę lat temu w parku niedaleko około mojego domu i była grupa Greczynek, Amerykanki greckiego pochodzenia z dziećmi, bo tam przychodzą często matki z dziećmi do parku. I one rozmawiały ze sobą oczywiście po angielsku, bez akcentu wszystkie. Ale o czym rozmawiały? O różnych imprezach, różnych wydarzeniach związanych z kościołem, do którego chodzą. Ja nie wiem, czy ja potrafię przekazać tę koncepcję w sposób jasny i przekonywujący, mówiąc w ten sposób. Bo jeśli ktoś nad tym się nie zastanawiał i nie próbował tego obserwować, to może to nie jest takie czytelne. Ale tak w rzeczywistości jest. Najlepszym mechanizmem dla utrzymania ciągłości danej mniejszości w sytuacji migracyjnej jest posiadanie własnej struktury eklezjalnej. Bo my, będąc w kościele katolickim, mieszamy się z innymi w drugim, trzecim pokoleniu. Więc mówiłem, że być może to nie jest takie jasne, oczywiste dla wszystkich. Ale jeżeli Państwo kiedyś byście obserwowali, jak te społeczności działają, to jest sprawa o zupełnie fundamentalnym znaczeniu. Bo my w kościele katolickim w pierwszym pokoleniu chodzimy na polskie msze, prawda? Może jeszcze nasze dzieci. A potem to się bardzo szybko zaczyna już rozmywać i mieszać. I Kościół, te spotkania o charakterze religijnym, one bardzo szybko zaczynają tracić ten element właśnie etniczny, przynależności do innej grupy.
No my się chcemy tak zamerykanizować, wie pan, że my bardzo szybko chcemy zapomnieć o swojej polskości. Znam takich, którzy się do swojej polskości nie przyznają, więc wie pan, i starają się jak najszybciej właśnie zasymilować, wejść w to środowisko amerykańskie i to wszystko jest fajnie, tylko że nie można zapominać o swoich korzeniach.
Tak, ale to jeszcze pani mówi o czym innym. To są już indywidualne różnice. Ja w tej chwili mówię, operuję może na wyższym poziomie abstrakcji. Mówię o pewnych procesach, ogólnych procesach socjologicznych.
No tak, czyli w którymś pokoleniu odchodzimy od tego, tak? Pan powiedział, że w którymś pokoleniu na początku chodzimy do tego polskiego kościoła, na te polskie msze, potem odchodzimy.
Tak, i to nie tylko my, to nie tylko Polacy. To dotyczy wszystkich, którzy nie mają odrębnych struktur eklezjalnych. Chodzi o to, że te społeczności, które je mają, one najdłużej mogą utrzymywać tę spójność, ten kontakt. Nie znaczy, że tam też pewne procesy asymilacyjne nie zachodzą. One zachodzą, tylko one zachodzą znacznie wolniej niż w innych grupach. Prawda? Więc warto sobie z tego zdawać sprawę, bo czasami my może winimy się nie do końca słusznie. No, winić się trzeba tam, gdzie rzeczywista wina jest. Ale z drugiej strony trzeba zachować również pewien poziom obiektywizmu, a żeby to mieć, to trzeba mieć lepsze zrozumienie właśnie takich procesów ogólniejszych. I teraz to jest dobry punkt, żeby wrócić do historii Polonii w tym miejscu, mówiąc właśnie o strukturach o charakterze religijnym. Z czego się brała dawna, stosunkowo znaczna siła polityczna Polonii? Właśnie z tego, że proszę Państwa, rzeczywistość, my już teraz tutaj mieszkający tego w ogóle nie rozumiemy i nie znamy. Polonia do, powiedzmy sobie, lat 50., może 60. mieszkała, mówimy o dużych miastach, no bo siła polityczna w ogóle etników tak zwanych. Etnicy, biali etnicy to była taka troszeczkę lekko pogardliwa nazwa nadawana Europejczykom, którzy tutaj emigrowali do Ameryki, może z wyjątkiem Anglików, ale właśnie Włosi, Niemcy, Polacy, Portugalczycy i tak dalej, i tak dalej. I mówiło się o białych etnikach. Ich siła polityczna, bo jednak Stany były krajem protestanckim. I do, powiedzmy sobie, II wojny światowej przynajmniej i jeszcze jakiś czas po tej wojnie, dominacja w polityce amerykańskiej protestantów była niemalże całkowita. Ale baza polityczna katolicka rosła systematycznie do lat 60., czego kulminacją, i to nie był przypadek, proszę Państwa, kulminacją był wybór Johna F. Kennedy'ego na prezydenta. Początek lat 60. To nie był przypadek, to była pewna wypadkowa wzrostu wpływów, bo my tego też nie pamiętamy, jak bardzo antykatolicka była Ameryka wcześniej. Bardzo. Sam Kennedy musiał zresztą się spowiadać jako kandydat, musiał deklarować, że prawda, on nie będzie się wysługiwał Watykanowi i tak dalej, bo była propaganda taka, że każdy polityk w ogóle katolicki to jest podejrzany, bo on ma drugiego pana w Watykanie, a zatem nie może być lojalnym Amerykaninem. No tak upraszczając, tak to wyglądało. W każdym razie ta baza polityczna była tworzona w dużych miastach amerykańskich, czyli Chicago, St. Louis, Detroit, Cleveland, Milwaukee, Filadelfia, Buffalo, Nowy Jork, mniej więcej te główne miasta. I tamte te społeczności stanowiły przede wszystkim procentowo, bardzo spory udział miały procentowo i budowały systematycznie coraz większe wpływy polityczne, jak mówię, które osiągnęły punkt szczytowy właśnie na początku lat 60. I Polonia również w ten sposób tworzyła swoje wpływy polityczne. Polegało to na tym, że dzielnice były bardzo, bardzo zwarte dzielnice etniczne o często bardzo ostro zarysowanych granicach. Do tego stopnia się słyszało opowieści, że wieczorem tam Polacy raczej się nie wybierali do dzielnicy włoskiej, która sąsiadowała z nimi, bo mogli dostać po pysku, mówiąc kolokwialnie, i vice versa. Mm-hmm. To tak wyglądało. I teraz i tam, i w tych zwartych dzielnicach etnicznych istniały parafie etniczne. No proszę Państwa, no najlepszy dowód jest, jeżeli oglądamy te piękne polskie kościoły, prawda, które Polonia budowała, jak tam pójdziemy, to widzimy wszędzie napisy po polsku, tak? Jeden z najpiękniejszych naszych kościołów, kościół świętego Jana Kantego, na frontonie tego kościoła wielkimi, wielkimi literami jest napisane mniej więcej tekst tego rodzaju: Boże, zbaw Polskę czy ocal Polskę. Na frontonie, dużymi literami w kamieniu. Czy my sobie wyobrażamy, żeby taki kościół mógł być w tej chwili zbudowany?
Absolutnie nie. Tutaj?
No więc to jest ilustracja zupełnie innej rzeczywistości.
Ja myślę, że nawet rzeczywistości, którą większość słuchaczy nie zna.
Ale właśnie, żeby pokazać, słyszy się czasami narzekania, że kiedyś Polonia była silna, a teraz nie jest. To prawda. Oczywiście, że to jest prawda. Tylko, żeby z tego móc wyciągnąć właściwe wnioski, właściwe lekcje, właściwy program również, możliwości zmiany tego na lepsze, to trzeba też rozumieć historyczne uwarunkowania. Trzeba rozumieć, dlaczego kiedyś one rzeczywiście były silniejsze. To nie jest tak, że po prostu teraz mamy złego prezesa i przez to wszystko wzięło w łeb. Może i mamy złego prezesa, ale to nie wyjaśnia całości problemu. Po to właśnie historię warto znać, bo ona pozwala często na lepszą diagnozę obecnej sytuacji, w której się znajdujemy. Także ja też lubię tutaj dawać taki przykład mojego doświadczenia, bo ta siła polityczna polegała na tym, że parafie były bardzo jednolite etnicznie i to były duże parafie. Przecież tak jak popatrzymy czy na Trójcowo, czy na Kościół Świętego Stanisława, notabene Kościół Świętego to jest taka ciekawostka. Kościół Świętego Stanisława, który Państwo na pewno wiecie, kostki, które jest przy autostradzie na O'Hare, to jest pierwszy polski kościół w Chicago i Polonia rosła wtedy tak szybko, że w którymś momencie to była największa parafia na świecie. Nie w Ameryce, na świecie. Bo na świecie tam było 40 tysięcy ludzi. w jednej parafii, 40 tysięcy ludzi, to była największa parafia na świecie i dlatego zbudowano kościół Świętej Trójcy dosłownie rzut kamieniem, więc...
Było nas bardzo dużo.
Tak, i to było wszystko na niewielkim obszarze, więc to dawało olbrzymią spójność tej społeczności. No niestety to nie trwało wiecznie.
Dlaczego?
To jest kolejny ciekawy temat. Mhm. Ale na tym można było budować pewną bazę polityczną i musieli być, chociażby z tego powodu mieliśmy na przykład szereg kongresmanów. I to niektórych, którzy rzeczywiście mieli poważne wpływy. Największy z nich miał bodajże Daniel Rostenkowski, który był przewodniczącym przez długie lata Komitetu Ways and Means Committee. To jest być może najbardziej ważny komitet w kongresie, bo on zajmuje się rozdysponowaniem funduszy rządowych. No wiadomo, jakie to są fundusze w kraju takim jak Ameryka. To są po prostu kolosalne kwoty i on miał nad tym kontrolę.
Panie Krzysztofie, ale dzisiaj już nie mamy tej siły przebicia.
Nie mamy, ale nie możemy z tego powodu również popadać w defetyzm i nie możemy również powiedzieć, nie upraszczajmy tego. Celem tego, co próbuję przekazać państwu, jest to, żeby uniknąć uproszczonych porównań, zarówno do innych narodowości w przypadku Żydów na przykład, jak i do naszej własnej historii, bo są rzeczy, które należy i trzeba zmieniać, jak najbardziej.
Tak.
To tutaj taki postulat trzeba mocno formułować i realizować. Ale są pewne rzeczy, które stały się trudniejsze z przyczyn obiektywnych i tutaj już tego nie musimy sobie wyrzucać. Warto być w stanie przeprowadzić takie rozróżnienie. Do tego zmierzam. I teraz, jak to wyglądało, lubię ten przykład dawać, bo on mi bardzo utkwił w pamięci. W pierwszym roku, kiedy tu przyjechałem, czyli to jeszcze były lata 70., widziałem coś, co w tej chwili już mogło być wyłącznie obiektem muzealnym. Otóż to było w pobliżu Polskiego Trójkąta, gdzieś tam koło Kościoła Świętej Trójcy, gdzieś w tym rejonie. Była kampania wyborcza i na ścianie, nie wiem na jakim obiekcie to było zawieszone, no w każdym razie wisiał duży napis, to były litery wielkości człowieka, takie dwumetrowe litery chyba. Wisiał napis takiej treści, zapamiętałem to. Be a good parishioner, elect Urbaszewski County Commissioner. W przełożeniu język polski. Bądź dobrym parafianinem, wybierz Urbaszewskiego na komisarza powiatowego. No proszę państwa, czy sobie potrafimy wyobrazić coś takiego teraz?
Nie.
To by wzbudziło wręcz śmiech. To by wzbudziło śmiech. To jest perfekcyjna ilustracja, jak olbrzymie zmiany społeczne zaszły w naszej społeczności w Polonii. I nie tylko w Polonii. To są te obiektywne różnice, jakie w społeczeństwie amerykańskim i nie tylko powstały. Więc te mechanizmy, jakie mogły istnieć kiedyś, w tej chwili są już niemożliwe do odtworzenia. I to nie dlatego, że my nie chcemy, czy nie potrafimy tego robić.
Panie Krzysztofie, my mamy 3 minutki na zrobienie takiego podsumowania, bo zaczęliśmy od tego, dlaczego Polonia jest pasywna, niezaangażowana. Pan tutaj przybliżył nam te czynniki niezależne od nas i to, w czym troszkę nie domagamy. Jaka konkluzja z tego wszystkiego?
No nie wiem, czy ja bym w tej chwili był w stanie podać konkluzję jednoznaczną. Mi się wydaje, że można by jeszcze temat trochę podrążyć, kontynuować. I na pewno jest dla nas bardzo ważne i korzystne dla nas, zarówno dla nas tutaj mieszkających w Stanach, dla naszych dzieci, dla przyszłości naszej, jak i również dla Polski, ażebyśmy próbowali korygować, naprawiać te błędy nasze społeczne, jakie istnieją, a przede wszystkim, mówiąc najkrócej, najprościej, aktywizować się do wchodzenia w życie społeczne tego kraju, w życie polityczne, bo z tego są określone dla nas korzyści. I teraz, jak to się robi, to moglibyśmy jeszcze na pewno parę minut porozmawiać, ale już nie ma czasu. Jak konkretnie można by do tego dążyć? Częściowo to mówiliśmy o tym w poprzedniej audycji, gdzie była mowa o rezolucji, no bo to się ten temat właśnie z tym związany.
Tak. I panie Krzysztofie, czy możemy jeszcze przypomnieć pana numer telefonu, gdyby ktoś chciał zapytać o poparcie dla rezolucji? Bo rozumiem, że jeszcze czas na to jest.
Oczywiście. 224-200-2136. 224-200-2136. Ten temat jest aktualny i apeluję do wszystkich państwa, żeby każdy w miarę swoich możliwości też się przyłożył do tego. Najlepsza droga to jest dzwonienie i powtórne dzwonienie do kongresmena na numer do Waszyngtonu 202, ażeby apelować o poparcie dla tej rezolucji.
Tak, to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, wielokrotnie o tym mówiłam. Rezolucja honorująca Polskę, która przeciwstawia się wrogiej narracji wymierzonej w naszą ojczyznę i w naszą historię. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Krzysztof Wąż z Koalicji Polonii Amerykańskiej. Panie Krzysztofie, bardzo przyjemnie mi się zawsze z Panem rozmawia, ale czas nas goni i muszę Pana pożegnać. Może jeszcze się spotkamy na antenie Polskiego Radia w programie.
Mam nadzieję, na pewno dużo ważnych rzeczy można by jeszcze omówić.
Jeszcze raz wielkie dzięki. Panie Krzysztofie, dobranoc.
Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w tej rozmowie przybliżyliśmy Państwu pewne czynniki, które wpływają na to, że my, Polacy, Polonia Amerykańska, nie angażujemy się w sprawy polityczne. Jesteśmy może trochę zakompleksieni. Na pewne rzeczy na pewno nie mamy wpływu. Nie są one od nas zależne, ale pamiętajcie Państwo, że są one dla nas bardzo ważne, ponieważ jeśli będziemy się angażować, jeśli będziemy popierać takie przedsięwzięcia, jak na przykład rezolucja, o której wspominaliśmy, to proszę Państwa, ma to znaczenie dla nas wszystkich, nie tylko dla Polski, ale ma to znaczenie również dla naszych dzieci, żeby w amerykańskich szkołach nie uczono, że Polacy to faszyści i że były polskie obozy koncentracyjne. Chodzi, jeszcze raz powtarzam, o dobre imię Polski.